Czego chcecie? Pytali, nie zdejmując czapek. Sława Bogu, rzekł pan Zagloba. A, na wieki wieków. Czego chcecie? A daleko do Syrowatej? Nie znam nikakiej Syrowatej. A ówże zimownik jak się zowie? Huśla. Dajcie no koniom wody. Nie ma wody, wyschła. A wy skąd jedziecie? Z Krywej Rudy. A dokąd? Do Czychryna. Czabanowie spojrzeli po sobie. Jeden z nich, czarny jak żółk i kosooki, począł wpatrywać się w pana Zagłobę, wreszcie rzekł. A czego wy z gościńca zjechali? Bo upał. Kosooki położył ręce na lejcach pana Zagłoby. Zleźno, panku, z konia. Do Czechryna nie masz po co jechać. A czemuż to? Spytał spokojnie pan Zagłoba. A widzisz ty tego molojca? Rzekł kosooki, ukazując jednego z czabanów. Widzę. On z Czechryna prijechał. Tam mlachiw riżut. A wiesz ty, chłopie, kto do Czechryna za nami jedzie? Kto taki? Kniaś Jarema. Zuchwale twarze czabanów spokorniały w jednej chwili. Wszyscy jakby na komendę poodkrywali głowy. — A wiecie wy, chamy, — mówił dalej pan Zagloba, — co lachy robią z takimi, co riżut? Oni takich wiszajut. A wiecie, ile kniaś Jarema wojska prowadzi? A wiecie, że on nie dalej jak pół mili stąd? A co, psie dusze, dudy w mnie? Jak to wy nas tu przyjęli? Studnia wam wyschła, wody dla koni nie macie, a basalyki, a kobyle dzieci, pokażę ja wam. My serdyteś, pane, studnia wyschła, my sami do Kachamliku jedziem poić i wodę dla siebie nosimy. A skurczybyki, prostyte, pane, studnia wyschła, każecie, to skoczym po wodę. Obejdzie się bez was. Sam pojadę z Pacholkiem. Gdzie tu Kachamlik? Spytał groźnie. Ot, dwie staje stąd, rzekł kosooki, pokazując na pas zarośli. A do gościńca czy tędy muszę wracać, czy brzegiem dojedzie? Dojedzie, pane. Mile stąd rzeka do gościńca skręca. Pacholek, ruszaj przodem, rzekł pan Zagloba, zwracając się do Heleny. Mniemany Pacholek skręcił konia na miejscu i poskoczył. Słuchać, rzekł Zagloba, zwracając się do chlopów. Jeśli tu podjazd przyjdzie, powiedzieć, żem brzegiem do gościńca pojechał. Dobrze, pane. W kwadrans później Zagloba jechał znów obok Heleny. Ach, w porę im księcia wojewodę wymyśliłem, rzekł przymrużając oko pokryte bielmem. Będą teraz siedzieli cały dzień i czekali podjazdu. Drżączka ich porwała na samo imię książęce. Widzę, że waszmość tak obrotny masz dowcip, iż z każdej biedy ratować się potrafisz, rzekła Helena. I Bogu dziękuję, że mi zesłał takiego opiekuna. Szlachcicowi poszły po sercu te słowa. Uśmiechnął się, ręką brodę pogładził i rzekł. A co, ma Zagłoba głowę na karku, chytrym jak Ulises. I to muszę wać pannie powiedzieć, iż gdyby nie ta chytrość, dawno by mnie krucy zdziobali. A cóż robić, trzeba się ratować. Oni w bliskość księcia snad nie uwierzyli, boć to jest prawdziwa rzecz, że dziś, jutro on się w tych stronach zjawi z mieczem ognistym jako archanioł. Żeby taki buchu na podrodze, gdzie rozcisnął, ofiarowałbym się boso do Częstochowy. Choćby też byli oni czabanowie i nie uwierzyli, samo przypomnienie mocy książęcej wystarczyło, by ich od napaści na nasze zdrowie powstrzymać. Wszelako powiem wać pannie, że zuchwałość ich niedobre to dla nas signum, bo to znaczy, że już się tu chłopstwo o wiktoriach Chmielnickiego zwiedziało i coraz się będzie stawać zuchwalsze. Musimy teraz pustek się trzymać i do wsiów mało zaglądać, bo niebezpiecznie. Dajże Boże, jak najprędzej księcia wojewoda, bośmy się w taką matnię dostali, że jaką żyw gorszej trudno wymyślić. Trwoga znów ogarnęła Helena, pragnąc więc wydobyć, jakie słowo nadziei z ust pana Zagloby, rzekła. — Już ja teraz ufam, że waszmość i siebie, i mnie ocalisz. To się rozumie, odpowiedział stary Wyga. Głowa od tego, żeby o skórze myślała. A waćpannę taką już polubił, że za nią jako za własną córkę będę obstawał. Najgorsze tylko to, że prawdę rzekszy, sami nie wiemy, gdzie uciekać. Bo ci ta złotonosza niezbyt to pewna zilum. To wiem na pewno, że bracia są złotonoszy. Są albo ich nie ma, bo mogli wyjechać, a do rozlogów pewnie nie tą drogą, którą my jedziemy, wracają. Więcej ja liczę na tamtejsze prezydium, żeby tak chodzi z pół chorągiewki albo z pół regimencików w zameczku. Ale ot i kachamlik. Tymczasem przynajmniej oczerety pod bokiem. Przeprawimy się na drugą stronę i zamiast z biegiem ku gościńcowi ciągnąć, pociągniemy w górę, żeby ślad pomylić. Prawda, że zbliżamy się do rozłogów, ale nie bardzo. Zbliżmy się do browarków, rzekła Helena, przez które do Złotonoszy się jedzie. To i lepiej. Stójnować, panna. Napoili konie. Następnie pan Zagłoba, zostawiwszy Helenę, dobrze ukrytą w zaroślach, pojechał wyszukać brodu, który znalazł z łatwością, bo leżał o kilkadziesiąt zaledwie kroków od miejsca, do którego przyjechali. Właśnie stamtąd owi czabanowie przepędzali konie na drugą stronę rzeki, która zresztą cała była dość płytka, jeno brzegi miała mało dostępne, bo zarosłe i blotniste. Przeprawiwszy się tedy na drugą stronę, ruszyli śpiesznie w górę rzeki i jechali bez wytchnienia aż do nocy. Droga była ciężka, bo do kachamliku wpadało mnóstwo strumieni, które rozlewając się szerzej przy ujściach, tworzyły tu i ówdzie trzęsawice i topieliska. Trzeba było co chwila wyszukiwać brodów lub przedzierać się przez zarośla trudne do przebycia dla jezdnych. Konie pomęczyły się okrutnie i zaledwie wlokły za sobą nogi. Chwilami zapadały tak, że Zaglobie zdawało się, iż nie wylezą już więcej. Na koniec wydostali się na wysoki, suchy brzeg porosły dębiną. Ale już też noc była głęboka i ciemna bardzo. Dalsza podróż stała się niepodobieństwem, bo w ciemnościach można było trafić na chłonące bagna i zginąć. Więc pan Zagłoba postanowił czekać do ranka. Rozsiodłał konie, popętał je i puścił na pastwisko, po czym jął zbierać liście, wymościł z nich posłanie, zasłał czaprakami i okrywszy burką, rzekł do Heleny. Połóż się, waćpanna, śpi, bo nie masz nic lepszego do zrobienia. Rosa ci oczki przemyje, to i dobrze. Ja też przyłożę głowę do terlicy, bo już kości nie czuję w sobie. Ognia nie będziemy palili, gdyż światło by nam tu jakich czabanów ściągnęło. Noc krótka, świtaniem ruszymy dalej. A śpiwać, panna, spokojnie. Nakluczyliśmy jak zające, niewiele po prawdzie drogi zrobiwszy, ale też takeśmy zatarli za sobą ślady, że zje diabla, kto nas odnajdzie. Dobranoc, waćpannie. Dobranoc, waćpanu. Smukły kozaczek ukląkł i modlił się długo, podnosząc oczy do gwiazd, a pan Zagłoba wziął na plecy terlicę i poniósł ją nieco opodal, gdzie sobie upatrzył miejsce do spania. Brzeg dobrze był wybrany do noclegu, bo wysoki i suchy, zatem bez komarów. Gęste liście dębów mogły stanowić niezłą ochronę od deszczu. Helena długo nie mogła zasnąć. Wypadki ubiegłej nocy stanęły jej zaraz jako żywe w pamięci. Z ciemności wychyliły się twarze pomordowanych, stryjnej braci. Zdawało się jej, że jest razem z ich trupami w owej sieni zamknięta i że do tej sieni zaraz wejdzie Bochum. Widziała jego oblicze wybladłe i sobole brwi czarne, bólem ściągnięte i oczy w siebie utkwione. Trwoga ogarnęła ją niewymowna, a nuż nagle w tych ciemnościach, które ją otaczają, ujrzy naprawdę dwoje świecących oczu. Księżyc przelotem wyjrzał zza chmur, pobielił garścią promieni dąbrowe i ponadawał fantastyczne kształty pniom i gałęziom. Derkacze ozwały się po łąkach, przepiórki na stepach. Czasem dochodziły jakieś dziwne, dalekie odgłosy ptaków czy zwierząt nocnych. Bliżej prychały konie, które gryząc trawę i skacząc w pętach, oddalały się coraz więcej od śpiących. Ale te wszystkie głosy uspokajały Helena, bo rozpraszały fantastyczne widzenia i przenosiły ją w rzeczywistość. Mówiły jej, że ta sień, która ciągle stawała jej przed oczyma, i te trupy krewnych, i ten bochun blady z zemstą w oczach, to zluda zmysłów, urojenie strachu, nic więcej. Przed kilku dniami myśl o takiej nocy pod golym niebem, w pustyni, przerażałaby ją śmiertelnie. Dziś musiała sobie przypominać, że istotnie jest nad Kahamlikiem, daleko od swej komnaty dziewiczej, aby się uspokoić. Grały jej tedy do snu derkaczy i przepiórki, migotały gwiazdy, gdy powiew poruszył gałęzie, brzęczały chrząszcze na dębowych liściach i usnęła wreszcie. Ale noce w pustyni mają także swoje niespodzianki. Szaro już było, gdy uszu jej doszły z dala jakieś straszne głosy, jakieś harkotania, wycia, chrapania. Później kwik tak bolesny i przeraźliwy, że krew ściela jej się w żyłach. Zerwała się na równe nogi, okryła zimnym potem, przerażona i nie wiedząca, co czynić. Nagle w oczach jej mignął Zagloba, który leciał bez czapki w stronę tych głosów, z pistoletami w ręku. Po chwili rozległ się jego głos. — Ua! Ua! Sirromacha! — huknął wystrzał i wszystko umilkło. Helenie zdawało się, że wieki czeka. Na koniec przecie poniżej brzegu usłyszała znów Zagloba. — A żeby was psi pojedli, żeby was ze skóry obdarto, żeby was Żydzi na kołnierzach nosili. W głosie Zagloby brzmiała prawdziwa desperacja. — Mości panie, co się stało? — pytała dziewczyna. — Ach, wilcy! Konie porżnęli. — Jezus Maria! Oba? Jeden zarżnięty, drugi skaleczony tak, że stajania nie ujedzie. W nocy odeszli niedalej jak 300 kroków i już po nich. Co teraz poczniem? Co poczniem? Wystróżemy sobie kije i siądziemy na nie. Czy ja wiem, co poczniem? Ot, czysta desperacja. Mówię, wać panie, że diabeł wyraźnie zawziął się na nas. Co i nic dziwnego, bo musi on być bochunowi przyjacielem albo zgoła krewnym. Och, co poczniem? Jeśli wiem, to niech się w konia zmienię. Przynajmniej wać panna będzie miała na czym jechać. Szelmą jestem, jeśli kiedy byłem w podobnej imprezie. Pójdziemy pieszo. Dobrze tować pannie przy jej 20 leciach, ale nie mnie przy mojej cyrkumferencji chłopską metodą podróżować. Choć i to źle mówię, bo tu lada chłop na szkapę się zdobędzie, a psi tylko chodzą na piechotę. Czysta desperacja, jak nie Bóg miły. A już ci nie będziem tu siedzieć, tylko pójdziemy. Ale kiedy zejdziemy do onej zolotonoszy, nie wiem. Jeśli uciekać nawet i koniem niemiło, to na piechotę ostatnia rzecz. Tedy przygodziło się już nam, co się mogło najgorszego przygodzić. Kulbaki musimy zostawić, a co do gęby włożyć, to na własnym karku dźwigać. Nie pozwolę ja na to, abyś wać pan sam dźwigał, a co będzie trzeba, to i ja też poniosę. Zagłoba udobruchał się, widząc takową determinację dziewczyny. — Moja mości, panno — rzekł. — A toż chyba byłbym Turkiem albo poganinem, gdybym na to pozwolił. — Nie do dźwigania to te bieluchne rączki, nie do dźwigania te strzeliste pleczki. Jakoś Bóg da, że jej sam poradzę. No, wypoczywać często muszę, bo nadto był zawsze wstrzemięźliwy w jadle i napoju. Od czego mam teraz dech krótki? Weźmiemy czapraki do spania i żywności trochę, a zresztą niewiele już jej zostanie, licząc, że zaraz trzeba się dobrze pokrzepić. Jakoż zabrali się do posiłku, przy którym pan Zagloba, porzuciwszy swą zachwalaną strzemięźliwość, starał się o dech długi. Koło południa przeszli nad brud, którym widocznie od czasu do czasu przejeżdżali ludzie i wozy, bo po obu brzegach były ślady kół i kopyt końskich. — Może to droga do Zolotonoszy? — rzekła Helena. — Bah, nie ma się kogo spytać. Ledwie pan Zagloba skończył mówić, gdy w oddali doszedł ich uszu głos ludzki. — Czekaj, wać panna, ukryjmy się — szepnął Zagloba. Głos zbliżał się coraz bardziej. —
Widzisz, co wadzi pan?
Spytała Helena. Widzę. Kto się zbliża? Dziad ślepiec z lirą, wyrostek go prowadzi. Teraz buty zdejmują. Przejdą ku nam przez rzekę. Po chwili pluskanie wody oznajmiło, że istotnie przechodzą. Zagłoba wraz z Heleną wyszli z ukrycia.
— Sława Bogu!
— rzekł głośno szlachcic.
— Na wieki wieków! — odpowiedział dziad. — A kto tam jest?
— Chrześcijanie! Nie bój się, dziadu! Na ściortę!
— Szczob wam święty Mikołaj dał zdrowle i szczęście!
— A skąd, dziadu, idziecie?
— Z browarków!
— A ta droga dokąd prowadzi?
— Do hutoriw, pane, do sela!
— A do Zolotonoszy nie on dojdzie?
— Można, pane!
— Dawnoście wyszli z browarków?
— Wczoraj rano, pane.
— A w rozlogach byliście?
— Byli, ale powiadają, że tam lycary przyszli, szczo bitwa było.
— A któż to powiadał?
— W browarkach powiadali. Tam jeden z kniaziowej czeladzi przyjechał, a co powiadał? — A, strach!
— A wyście go nie widzieli?
— Ja, pane, nikogo nie widzę. Ja ślepy.
A ówże wyrostek?
On widzi, ale on nie mowa. Ja jeden jego rozumiem.
Daleko też stąd do rozlogów, bo my tam właśnie idziemy.
Oj, daleko.
Więc powiadacie, żeście byli w rozlogach?
Byli, pane.
Tam, rzekł pan Zagłoba i nagle chwycił za kark wyrostka.
Hallo, zlodziej, lajda! I na przeszpiegi chodzicie, chłopów do buntu podmawiacie. Hej, Fedor, Olesza, Maksym, radzi ich obedrzeć do naga i powiesić, albo utopić. Bij ich to buntownicy, szpiegi, bij za niej.